Witajcie kochani, nazywam się siostra Gaudia Skas, a to jest drugi odcinek podcastu Zbliżenia. W kolejnych odsłonach tego podcastu będziemy odkrywać prawdę o Bogu, ukrytą w symbolach najsłynniejszego obrazu Jezusa, o którego namalowanie sam poprosił, obrazu Jezusa Miłosiernego. Kolejne odcinki tego podcastu ukazują się w niedzielne wieczory, a możecie ich odsłuchiwać nie tylko w niedzielne wieczory, na platformach podcastowych takich jak Spotify, Apple Podcast i na kanale YouTube o tajemniczej nazwie Blisko Rahamim. I tam pojawiają się też czasami jakieś wizualne treści. Możecie zaglądać także na nasz profil na Facebooku i na Instagramie pod tą samą tajemniczą nazwą. I na wszystkich tych platformach będziemy publikować nasze treści związane z Rahamim. A czym jest to cudowne Rahamim, już dowiecie się dziś, przynajmniej trochę, ale to też jest temat, który będziemy stopniowo zgłębiać. Cudne Rahamim. Dziś zacznę od tego, że opowiem wam ciut więcej niż w poprzednim odcinku o tym niezwykłym wydarzeniu z 22 lutego 1931 roku, o tym przełomowym wydarzeniu w życiu siostry Faustyny, od którego rozpoczęła się jej, można powiedzieć, taka światowa misja, którą powierzył jej Jezus. Takie swoiste mission impossible. Przekonacie się o tym za chwilę już sami. W 1931 roku siostra Faustyna miała 26 lat i mieszkała w naszym klasztorze w Płocku. W niedzielny wieczór przyszła do swojego pokoju, niczego się nie spodziewając, a to miał być właśnie ten wieczór, od którego wszystko się zacznie, wieczór, o którym potem dowie się cały świat. I właśnie wtedy stanął przed nią Jezus. Jezus. A ona napisała o tym tak zwyczajnie. To jest cytat z jej dzienniczka, numery 47-48. Ujrzałam Pana Jezusa, ubranego w szacie białej, jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa i opisuje dalej szczegóły tego, co widziała. I tak zwyczajnie, tak bez emocji, nie wyrażając zaskoczenia przynajmniej. Nie wiem jak wy, ale ja bym się naprawdę zdziwiła, gdybym nagle zobaczyła Jezusa w swoim pokoju. Chociaż wiem, że On tu jest, no ale nie widzę Go. Ten brak zaskoczenia w opisie siostry Faustyny wynika pewnie z tego, że ona pisała mniej więcej 3 lata po tym wydarzeniu, a także z tego, że ona po prostu widywała go wcześniej. Pierwszy raz, gdy miała prawie 19 lat, także ma już kilka lat takich spotkań ze sobą, niezwykłych. I oczywiście do tego się nie da przyzwyczaić, ale właśnie nie dziwmy się, że nie ma tam zaskoczenia. A więc siostra Faustyna widywała Jezusa już wcześniej, ale nigdy w taki sposób jak w ten wieczór, z tymi tajemniczymi 2 promieniami, które wychodzą z obszaru, gdzie jest Jego serce. Te promienie, które znamy z obrazu. I ona wtedy, w tym pokoju będąc, patrzyła na Niego w milczeniu, próbując jakoś to wszystko ogarnąć i zapisała, że obok wielkiej radości, którą odczuwała w sercu, czuła też coś, co nazywa bojaźnią, a więc jakiś lęk, przejęcie, może lepiej drżenie. No i nie dziwimy się temu, bo stoi przed nią Bóg. Bóg. I wtedy Jezus zlecił jej to mission impossible. Namaluj obraz. A ona malować nie potrafiła. A potem dodał drugie impossible, że chce, żeby ten obraz był na całym świecie i żeby każdy miał do niego dostęp, bo on będzie dawał wiele łask przez ten obraz. I jak ta biedna siostra miała to zrobić? Impossible. No ale właśnie, to jest taka charakterystyka naszego Boga, że On się lubuje w impossible. Zawsze mi się w tej sytuacji przypomina Miriam z Nazaretu. Impossible. Ty zostaniesz matką Boga. Impossible. Niemożliwe, a jednak. Dziś już wiecie, że jakoś to wszystko się udało, skoro i obraz został namalowany i rzeczywiście jest już praktycznie na całym świecie. A więc brakuje wam kilku faktów z tej historii Faustyny obrazowej. I nie bójcie się, dopowiem wam, nie w tym odcinku, ale będziemy wracać do tej historii jeszcze na pewno nie raz. A teraz w drugim odcinku naszego podcastu Zbliżenia skupimy się na tym pierwszym zbliżeniu do pierwszego elementu obrazu, do tego elementu, od którego zaczyna się każde spotkanie. A więc spojrzenie. Spojrzenie Jezusa. Dobrze byłoby ten symbol mieć przed oczami, gdy będę o nim mówić. Jeżeli więc chcecie, możecie na przykład wejść na stronę mojego zgromadzenia faustyna.pl i tam na stronie głównej, po prawej stronie, pojawia się takie okienko ze zbliżeniem Jezusa z tego obrazu, podpisane cudowny obraz Jezusa Miłosiernego. Kliknijcie w napis, w słowo pokaż, a potem zobacz obraz. I od razu pojawi się wam zbliżenie na jego twarz. To jest naprawdę przejmujące doświadczenie. Zachęcam was, żeby spróbować. Jeśli nie nawet w tej chwili, to jak będziecie mieli możliwość wygooglować sobie faustyna.pl. Jego spojrzenie jest niesamowite, naprawdę. Jezus powiedział, spojrzenie moje z tego obrazu jest jako spojrzenie z krzyża. To jest jedyne, co wiemy o tym spojrzeniu. I już ten pierwszy element obrazu wprowadza nas w taką dramaturgię spotykania się z Bogiem, nie tylko przez ten obraz, ale zawsze. Bo ja zawsze staję przed Bogiem jako jego dłużnik, jako ten, za którego on oddał życie, za którego w strasznych cierpieniach umierał na krzyżu przez kilka godzin, nie wspominając nawet o tych godzinach wielkiego cierpienia, które zaczęło się już w wieczerniku podczas ostatniej wieczerzy w gronie najbliższych mu apostołów, kiedy Judasz odszedł od niego, aby go wydać. I on wtedy podejmuje tą nieodwracalną decyzję, tą ostateczną decyzję. Idę na śmierć. Idę za każdego z was, idę za ciebie na mękę, idę spłacić twój dług. Idę oddać życie, żebyś ty miał życie wieczne. I doszedł aż na Golgotę. I jak on tam patrzył na zgromadzonych wokół krzyża ludzi? Sprawdzam we wszystkich czterech Ewangeliach i okazuje się, że ewangeliści milczą na ten temat. Jedynie Jan wspomina, że Jezus ujrzał swoją matkę i stojącego obok niej ucznia. Ujrzał, a więc spojrzał na nich, a więc patrzył dookoła. Jakie było to jego spojrzenie? Siostra Faustyna wśród wielu niezwykłych doświadczeń miała też te, że mogła być przy Jezusie we wszystkich jego cierpieniach. Jakby Bóg dla niej zawiesił zasady działania czasu i przestrzeni, co oczywiście może zrobić, bo przecież on sam stworzył czas i przestrzeń. I ta młoda kobieta, która żyła w Polsce na początku XX wieku, mogła być z Jezusem w Jerozolimie na początku naszej ery. I towarzyszyła mu we wszystkich jego cierpieniach. Jak zapisała w swoim dzienniczku, że nie uszło jej uwagi ani jedno spojrzenie jego. I w tych wszystkich cierpieniach, przez które on przechodził, ona poznała cały ogrom miłości i miłosierdzia Boga ku nam. Tak jak niejednokrotnie Jezus zachęcał siostrę Faustynę i nas zachęcał do tego, żebyśmy rozważali jego mękę, żebyśmy w ten temat jego męki, cierpienia wchodzili, że dużo przez to zrozumiemy o jego miłości, jak ona jest wielka. Więc za każdym razem, kiedy masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy Bóg w ogóle jest i czy on kocha i ciebie, i świat, idź pod krzyż i spójrz mu w oczy. W roku 1936, w Wielki Piątek, w dniu, gdy cały Kościół nie tylko wspomina mękę śmierci Jezusa, ale niejako na nowo ją przeżywa. O godzinie 15, czyli dokładnie w momencie Jego śmierci, siostra Faustyna ujrzała Go ukrzyżowanego. I Jezus spojrzał się na nią i powiedział: pragnę. Jeżeli chcecie zajrzeć do tego numeru w dzienniczku, to jest 648. I to jest jedyne takie miejsce w dzienniczku, gdzie Faustyna opisuje to spojrzenie z krzyża. No, nie tyle je opisuje, co pisze o spojrzeniu i zaraz po tym spojrzeniu pojawiające się słowo pragnę. Ja to czytam, że to spojrzenie właśnie to wyraża. To jego spojrzenie z krzyża wyraża to pragnienie. Potem zaraz zobaczyła, że z tego samego miejsca, gdzie żołnierz wbił włócznie, a więc z przebitego boku Jezusa, wyszły te same dwa promienie, jakie są na obrazie. I to jest niezwykłe, że jej się tak nakłada krzyż na ten obraz, gdzie w sumie widzimy Jezusa zmartwychwstałego, ale sami będziecie odkrywać razem ze mną w naszym podcaście, że w tym obrazie jest też cała męka wypisana. I właśnie wtedy siostra Faustyna poczuła wielkie pragnienie zbawiania dusz i oddawania życia za nich. Czyli to pragnienie, to pragnę Jezusa z krzyża jakby odbiło się w jej sercu i ona zaczęła pragnąć tego samego, co on. Ratować wszystkich przed wiecznym nieszczęściem, przed piekłem, przed wiecznością w smutku i rozpaczy tak wielkiej, że gdyby to tylko było możliwe, to ludzie by tam nieustannie popełniali samobójstwa. Ale problem z tym, że tam już nie ma opcji wyjścia awaryjne, tam już nie ma zmiany końca, piekło jest wiecznym stanem oddzielenia od Boga. A ponieważ Bóg jest miłością, piekło jest wiecznością bez miłości. I to jest koszmar, przed jakim Jezus, chcąc nas ochronić, oddał za nas życie. I każdy, kto zbliża się do Jezusa, tak jak Faustyna, każdy, kto zaczyna żyć z Nim w bliskiej relacji, kto poznaje Go coraz lepiej, zaczyna odczuwać w swoim sercu podobne pragnienia, które były w Jezusie. Tak się dzieje z osobami, które się kochają, które spędzają ze sobą dużo czasu, upodobniają się do siebie. Niedawno wróciłam ze Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszkałam przez prawie 6 lat w naszym klasztorze w Waszyngtonie. Kilkakrotnie podczas tego pobytu jeździłam z moimi siostrami na takie parudniowe spotkania młodych. Duże, na tysiące młodych ludzi spotkania. Nazywają się Seek Conference. One odbywają się zawsze pod koniec roku albo na początku roku w jednym z dużych miast amerykańskich, co roku w innym. O ile dobrze pamiętam, historia, którą chcę Wam opowiedzieć, wydarzyła się w San Antonio. Na te spotkania są zapraszani reprezentanci wielu zgromadzeń zakonnych. Jest tam też taki wydzielany specjalny obszar dla nich, gdzie te różne zgromadzenia mają swoje, można powiedzieć, stanowiska. I w przerwach pomiędzy głównym programem, pomiędzy tymi dużymi spotkaniami w dużych halach, gdzie są wspólne modlitwy, konferencje, koncerty, w tych przerwach młodzi przychodzą właśnie też do tego obszaru, tych stanowisk, różnych zgromadzeń, gdzie są i siostry, i bracia, księża, zwyczajnie, żeby z nimi porozmawiać, a może żeby się dowiedzieć czegoś o tym zgromadzeniu, o jego misji, albo pomodlić się razem. Często te stanowiska są bardzo charakterystycznie udekorowane, tak aby pokazać specyfikę danej rodziny zakonnej. Nasze było z taką dużą ścianką, z takim banerem, na którym wydrukowany był oczywiście obraz Jezusa Miłosiernego, a konkretnie Jego zbliżenie, takie popiersie, a więc sama twarz Jezusa miała wysokość około 1,5 metra. To było naprawdę potężne oddziaływanie Jego spojrzenia, które przyciągało wielu. I pamiętam, jak któregoś dnia podeszła do mnie pewna dziewczyna z zapytaniem: dlaczego spojrzenie Jezusa jest takie smutne? I ja byłam zszokowana, dlatego że nigdy wcześniej Tak o tym spojrzeniu z obrazu nie myślałam nigdy, nie widziałam smutku w jego oczach. I gdy chwilkę rozmawiałyśmy, ja zobaczyłam, że ona jest smutna. Więc w Jezusie zobaczyła swój smutek, w jego spojrzeniu zobaczyła swój smutek. I z jednej strony można powiedzieć, o, to takie psychologiczne zjawisko, ona projektuje na kogoś innego, to nie Jezus jest smutny, to ona jest smutna. Ale ja tak chciałam podejść do tego w sposób duchowy i naprawdę zobaczyć, że Jezus po prostu z nią współodczuwa. Jak ona się smuci, on się smuci razem z nią. Ale co było piękne, że to ten smutek w jego spojrzeniu, który ona widziała, nie zniechęcił ją, bo przyszła do nas następnego dnia. I następnego. Przychodziła o 15, kiedy modliliśmy się w godzinie śmierci Jezusa. Ja już nie pamiętam, czy ja ją zaprosiłam, i chyba nawet nie, że ona sama gdzieś zobaczyła, że mieliśmy takie zaproszenie wystawione, że przyjdźcie pomodlić się z nami o 15, a więc przychodziła. Stanąć pod jego krzyżem i pod tym obrazem i modlić się z siostrami i w gronie młodych ludzi, którzy przychodzili codziennie do nas. I ostatniego dnia, kiedy przyszła, ja ją ledwo poznałam, bo ona była tak uśmiechnięta i promieniująca. Nie ta sama osoba. I tak sobie pomyślałam, że ja jestem świadkiem takiego pięknego procesu przemienienia. Że ten obraz Jezusa Miłosiernego i przestrzeń modlitwy stały się dla niej prawdziwym miejscem spotkania z prawdziwym, realnym, żywym Bogiem. Jezus spotykał ją tam, gdzie była, w jej smutku i przeszedł z nią przez tą dolinę łez. A ona spotykała go codziennie w godzinie miłosierdzia, w godzinie jego śmierci i była z nim w jego cierpieniu, w jego opuszczeniu. I może tam właśnie też się spotkali. Tam zobaczyła, że są podobni. On w jego cierpieniu, ona w swoim cierpieniu. I podczas tych spotkań on mógł ją przemieniać. A wszystko zaczęło się od spojrzenia. Pozwolić Jezusowi na siebie popatrzeć. Spędzać czas pod jego spojrzeniem. Jak ja o tym mówię, myślę, to brzmi tak romantycznie, ale pewnie czasem będzie się to wiązać z jakimś napięciem. Mam też inne doświadczenie spotkań, tym razem już w Polsce, gdy czasami mówiąc do jakiejś grupy osób, wspominałam o tym, że Jezus zawsze jest z nami, że jego spojrzenie jest zawsze na nas skupione. Tak przy okazji, zauważyliście może, że właśnie tu u nas w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, jak wejdziecie do kaplicy z tym cudownym obrazem Jezusa, zobaczycie, że w którejkolwiek części kaplicy jesteście, on zawsze patrzy na was. To jest taki mały myk, ale cudny. Ja to strasznie lubię, że on mnie zawsze widzi, że on zawsze patrzy się na mnie. Że zawsze mogę wejść w tą relację, że ja wiem, że on mnie zawsze zauważy w najciemniejszym kąciku tej kaplicy. No ale właśnie, nie każde spotkanie z jego spojrzeniem będzie takim szczęśliwym. Niektórzy, słysząc o tym, że Jezus zawsze na nich patrzy, spuszczają oczy. I ja tego doświadczałam, mówiąc o tym grupom ludzi, bez względu na wiek. Niektórzy nie mogli wytrzymać napięcia, gdy mówiłam o tym, że Jezus na nas zawsze patrzy, że On z nami zawsze jest. Przypomina mi się teraz Jan Paweł II i jego tryptyk rzymski, genialny tryptyk rzymski. I ta moja ulubiona wersja wyśpiewana przez Stanisława Sojkę, kiedy pojawiają się te słowa, często powtarzane, omnia nuda et aperta sunt ante oculis eius, co znaczy, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Jego. Albo w innym tłumaczeniu, że wszystko jest nagie i otwarte dla Jego oczu. To jest nawiązanie do listu świętego Pawła do Hebrajczyków, gdzie pisze on, nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, Przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. I chyba ta część jest tą stresującą, że niektórzy nie mogą wytrzymać tego napięcia, bo czują się winni, bo czują się może osądzani, oceniani, sprawdzani, że to nie jest spojrzenie miłości, tylko to jest spojrzenie policjanta, sędziego, nauczyciela, rodzica, który jest wiecznie krytyczny i wymagający. No ale właśnie, to jest ważne pytanie, czy należy się bać spojrzenia Boga, który wszystko widzi i przed którym wszystko jest odsłonięte? I zobaczcie, te tajemnice, które przeżywamy w liturgii Kościoła najbardziej świątecznie, czyli Boże Narodzenie i Wielkanoc, to są te najbardziej wymowne momenty z życia Jezusa, które mają być dla nas tą najmocniejszą odpowiedzią, jak się czuć pod Jego spojrzeniem, jak się czuć pod spojrzeniem dziecka, które rodzi się w grocie, w stajni, wśród zwierząt, a przecież jest odwiecznym, wszechmogącym Bogiem, który stworzył wszechświat. I ten sam Bóg pozwala się przybić do krzyża, umiera pomiędzy największymi przestępcami i patrzy się na nas. Czy bać się tego spojrzenia kogoś, kto robi wszystko, by nas uratować przed wieczną rozpaczą, przed piekłem, ale i po to, by nas po prostu przekonać o swojej wielkiej miłości, żebyśmy się go nie bali, żebyśmy mieli odwagę zbliżać się do niego. Jak ci wszyscy celnicy i grzesznicy z mojego ulubionego zdania z Ewangelii Łukaszowej, które cytowałam wam w poprzednim odcinku. Wszyscy zbliżali się do niego, a więc się go nie bali. Jezus żalił się siostrze Faustynie, niejednokrotnie mówiąc o tym, że ludzie mu nie ufają, że nie ufają jego dobroci, że właśnie boją się go. Powiedział kiedyś, jeżeli nie przekonała was o mojej miłości, śmierć moja, to cóż was przekona? No to jest mocne. No co on mógł zrobić więcej, żeby nas przekonać, że nas kocha? Spojrzenie Jezusa z krzyża to rachamim, to miłosierdzie. To kochające spojrzenie matki, która nawet jeśli jej własne dzieci ją mordują, ona nie może patrzeć na nie inaczej niż z miłością. Ona kocha miłością tak głęboką, że jest absolutnie bezwarunkowa. Nawet cierpiąc z rąk najbliższych, nie przestaje ich kochać, bo nie może, bo jest tą miłością. Teraz przypomina mi się jeszcze jedno spojrzenie Jezusa. Tuż przed pójściem na krzyż, spojrzenie na Piotra. Spojrzenie, które spowodowało, że Piotr gorzko zapłakał. Spojrzenie miłosiernej miłości, miłości wiernej, miłości absolutnej, której on, przyjaciel Jezusa, najbliższy z apostołów, zaparł się, wyparł się trzykrotnie. I ta miłość spojrzała się na niego. I poszła dalej. Na śmierć. Właśnie za Piotra. Za ciebie i za mnie. Spojrzenie, po którym Piotr gorzko zapłakał. Spojrzenie Jezusa z krzyża, spojrzenie z obrazu. To po prostu spojrzenie miłosiernej miłości, którą on jest, którą najpotężniej objawił nam, umierając za nas, byśmy mogli żyć. I to słowo pragnę, słowo, które wypowiedział na Golgocie przed śmiercią, słowo, o którym przypomina nam jego spojrzenie z obrazu. Miejcie je zawsze w sercu, kiedy spojrzycie na ten obraz. Pragnę, pragnę. Gdy pozwolisz mu spojrzeć na siebie, jakie pragnienie wyczytasz w jego oczach? Jeśli uwierzysz, że on pragnie twojego zbawienia, pragnie twojego szczęścia, i pragnie Cię uratować przed wieczną rozpaczą, przed życiem bez miłości. Co konkretnie by Ci powiedział dziś przez to spojrzenie? Gdybyś mógł dziś stanąć na Golgocie wśród rzymskich żołnierzy, a może tuż przy Maryi, przy Marii Magdalenie, przy Janie, czy miałbyś odwagę spojrzeć Jezusowi w oczy? Warto pobyć z tą myślą i uświadomić sobie, jakie uczucia się w tobie budzą, nazwać je i spędzić na modlitwie trochę czasu, porozmawiać z Jezusem o tym, co czujesz przy Jego krzyżu, jak czujesz się z tą myślą, że On na ciebie patrzy z krzyża. Tymi pytaniami chcę zakończyć dzisiejszy odcinek, zachęcając Cię do chwili ciszy. Najlepiej od razu po wysłuchaniu tego podcastu, do takiej chwili w obecności Boga, pod Jego spojrzeniem z krzyża, Jego spojrzeniem z tego obrazu miłosierdzia. I zachęcam Cię, bądź z Nim szczery i powiedz, co czujesz lub o tym, że nic nie czujesz. I może zapytaj Go, dlaczego nic nie czujesz albo dlaczego czujesz to, co czujesz. I pytaj Go o to, co On chce Ci powiedzieć. Albo po prostu trwaj pod Jego spojrzeniem. Pozwól Mu patrzeć na siebie. I chcę zakończyć ten odcinek modlitwą. Jezu, który spojrzałeś na Faustynę, także Twoje pragnienia, Twoja wielka miłość do ludzi odbiła się w jej sercu. Jezu, w którego oczach odbijał się smutek młodej Amerykanki. Panie Jezu, przed którego oczami wszystko jest nagie i otwarte. Jezu, którego spojrzenie wstrząsnęło Piotrem. Daj nam się poznać tak blisko, tak realnie, byśmy nigdy nie bali się Twojego spojrzenia, byśmy nigdy przed Nim nie uciekali, ale byśmy za Nim tęsknili, byśmy Go szukali. Amen. Dziękuję Wam za to drugie podcastowe spotkanie i do usłyszenia w trzecim odcinku Zbliżeń już za tydzień w niedzielny wieczór. Pa!